Ewangelia Łukasza, rozdział 16 od pierwszego wersetu. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. Przywoławszy, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro mój pan odbiera mi szafarstwo? Nie mam siły, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten odrzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Dziwna historia, prawda? Najdziwniejsze w tej historii jest to, że pan pochwalił nieuczciwego zarządcę. Pochwalił go, bo postąpił przebiegle, jak mówi Biblia Warszawska. W innych tłumaczeniach czytamy, że postąpił przemyślnie, przezornie. A w najnowszym przekładzie edycji Świętego Pawła czytamy nawet, że pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek. To greckie słowo, tłumaczone jako przebiegle, rozsądnie, roztropnie, ono występuje w Biblii kilka razy. W Biblii, w greckim Starym Testamencie, właśnie tym słowem określony został wąż, który był przebieglejszy, bardziej roztropny niż inne zwierzęta. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 24 wersecie, tego samego słowa używa Jezus, kiedy mówi o człowieku, który buduje dom na skalę. To jest człowiek rozsądny, roztropny, mądry. Tym samym słowem nazywa się mądre, roztropne panny w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. A zatem jest to rzeczywista pochwała. Nieuczciwy zarządca wykazał się mądrością, rozwagą, sprytem, czymś godnym podziwu. No ale tak na pierwszy rzut oka, co to za spryt, tak? Co to za finezja, sfałszować dokument księgowy? To każdy potrafi, tak mi się wydaje przynajmniej. Znam wielu, którzy potrafią, znam wielu, którzy to robią. Ale nie ma w tym jakiejś specjalnej finezji, prawda? Skreślić 100, napisać 80, zyskać w ten sposób przychylność dłużnika. Powiedziałbym, że takie dość toporne oszustwo. Ale zobaczcie, pan go chwali. Dlaczego pan raczej nie wpada w gniew? Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że nieuczciwy zarządca, który już był nieuczciwy, tak, wcześniej i z tego powodu miał zostać odwołany, po raz kolejny oszukuje swojego pana. Słuchajcie, to były czasy, kiedy za długi wtrącano do więzienia. Pamiętacie 18 rozdział Ewangelii Mateusza, przypowieść o słudze, który nie chciał przebaczyć, któremu pan darował wielki dług, a on nie chciał darować dużo mniejszego długu swojemu współsłudze? Co z nim zrobił? Wtrącił go do więzienia. Więc wydaje się, że pan powinien nieuczciwego zarządcę raczej wtrącić do więzienia niż pochwalić. Dlaczego tego nie zrobił? Najprostsza odpowiedź brzmi, najprawdopodobniej nie stracił na tym, co zrobił nieuczciwy zarządca. Finezja, spryt, przebiegłość nieuczciwego zarządcy polegały na tym, że zadbał o swoje interesy, nie narażając się na gniew Pana. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że przy tej okazji, przynajmniej w jakiejś części, w oczach swojego Pana się zrehabilitował, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe przewinienia. Być może po prostu długi w tej części, w jakiej je darował dłużnikom, były nieściągalne. Być może ten człowiek nie był w stanie oddać 100 baryłek oliwy, ale był w stanie oddać 50. Redukcja długu spowodowała, że zamiast 100 baryłek na papierze, pan miał 50 w piwnicy. Ponieważ od lat pracuję w obrocie gospodarczym, wiem, że takie rzeczy się robi i takie rzeczy rzeczywiście uważane są za działanie na korzyść. Co więcej, być może ten dług 100 baryłek oliwy wynikał z nieproporcjonalnie wysokich odsetek. Być może te 50% to był kapitał. Pan odzyskał swoje, no trudno, stracił odsetki, ale lepiej mieć kapitał w piwnicy niż odsetki na papierze. Być może nawet ta nieściągnięta część, zgodnie z umową, jaka wiązała zarządcę i pana, była przychodem zarządcy, a nie przychodem pana. Tego dokładnie nie wiemy, tego nam Ewangelia nie wyjaśnia, ale jedno jest pewne. Zachowanie Pana sugeruje, że On na tym nie stracił, a nawet zyskał. Być może spryt nieuczciwego zarządcy polega na tym, że zrezygnował z czegoś, czego i tak by nie dostał, bo albo dłużnik nie był w stanie tego zapłacić, albo biorąc pod uwagę jego dotychczasowe nieuczciwe działania, Pan by i tak mu tego nie dał, chociaż formalnie stanowiło to jego należność, a więc zrezygnował z czegoś, czego i tak nie dostałby, zyskał sympatię dłużników i uznanie w oczach Pana. Jednym posunięciem załatwił sobie 3 różne problemy. Za jednym razem załatwił sprawę trudnego długu i własnej przyszłości. Morałem z tej historii jest obserwacja, jaką czyni Jezus. Jezus mówi, synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Albo w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. To znaczy, że przezorność, inicjatywa, przedsiębiorczość, rozsądek ludzi tego świata powinny nas momentami zawstydzać. W tym fragmencie używa się słowa mamona niesprawiedliwości. I oczywiście różnie ona jest tłumaczone, to sformułowanie, że to jest majątek niegodziwie, niesprawiedliwie zdobyty, ale niekoniecznie. To jest dość wieloznaczne sformułowanie i ono równie dobrze może znaczyć nietrwałe, niepewne bogactwo. I najprawdopodobniej właśnie to znaczy. Dlatego, że w 11 wersecie czytamy, widzimy takie przeciwstawienie. Jeśli nie byliście wierni w zarządzaniu tą mamoną niesprawiedliwości, czyli tym niepewnym, nietrwałym bogactwem, któż powierzy wam prawdziwą wartość? To przeciwstawienie tego, co niepewne i nietrwałe, temu, co prawdziwą wartość przedstawia, sugeruje, że takie właśnie jest znaczenie tego zwrotu w tym fragmencie. Jezus mówi, zobaczcie, jak wielki spryt, rozwagę, pomysłowość i inicjatywę wykazują ludzie w sprawach nietrwałego i niepewnego bogactwa. I teraz zarzut w stosunku do nas. Większą niż wy w sprawach prawdziwej wartości, jaką jest wieczne zbawienie. Ludzie więcej pomysłowości i wysiłku wkładają w zdobycie pieniędzy, które są nietrwałe i ulotne, niż wy w zbawienie duszy. I w tym sensie ludzie tego świata są przebieglejsi niż wy. I teraz na tej obserwacji Jezus buduje swoje przesłanie do uczniów. Mówi, ja wam powiadam, zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, nietrwałym bogactwem, aby gdy to wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Czyli krótko mówiąc, używajcie tego, co nietrwałe, na przykład pieniędzy, rzeczy przemijających, żeby zdobyć wieczny skarb w niebie. To jest właśnie rozsądne, roztropne, przezorne postępowanie na miarę tego spryciarza, o którym mówi przypowieść. I teraz słuchajcie, kontekstem tego wszystkiego, o czym mówi Jezus, jest nadchodzący sąd. Bo Jezus mówi: przychodzi Pan i mówi: zdaj sprawę ze swego szafarstwa. Przychodzi Pan i mówi do zarządcy: a teraz się ze mną rozlicz. Ja ci powierzyłem mój majątek, abyś nim zarządził. Rozlicz się przede mną, jak nim zarządzałeś. Bóg powierzył nam różnego rodzaju zasoby i w każdej chwili może przyjść i powiedzieć: a teraz rozlicz się ze mną, jak zarządzałeś tym, co ci powierzyłem. W jaki sposób przygotować się na ten moment? Jezus mówi: zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy to wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Czyli krótko mówiąc, używajcie tego, co nietrwałe, na przykład rzeczy materialnych, do zdobywania prawdziwych skarbów, które gromadzi się w niebie, a nie na ziemi. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 19 wersetu. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Czyli krótko mówiąc, jeśli swoje życie poświęcisz na zdobywanie doczesnych rzeczy, umrzesz wraz z nimi. Jeśli swoje życie poświęcisz na gromadzenie skarbu w niebie, wieczność spędzisz tam, gdzie twój skarb. Gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Dlatego też do bogatego młodzieńca Jezus mówi: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Z kolei człowiek, o którym mówi jedna z przypowieści, człowiek, który zgromadził wiele bogactw i mówi: zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Temu człowiekowi Bóg mówi: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I Jezus kończy tą historię słowami: tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. A więc zasoby, które Bóg nam powierzył, zdolności, umiejętności, czas, pieniądze, wszystko to, co przemija, powinniśmy w obliczu nadchodzącego sądu zużywać w taki sposób, aby służyło to wiecznemu zbawieniu. I oczywiście pojawia się pytanie, czy to znaczy, że mamy kupować zbawienie naszymi pieniędzmi, naszymi uczynkami? Oczywiście, że nie. Każdy nakaz Chrystusowy czytamy w kontekście całego Pisma Świętego. A całe Pismo Święte mówi nam o tym, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami, którzy usprawiedliwieni mogą zostać tylko Bożą łaską i to jest jedyna droga do nieba. Ale z drugiej strony czytamy dzisiejszy fragment Ewangelii, gdzie Jezus mówi: nigdy was nie znałem, idźcie precz. Bo kiedy ja byłem nagi, nie przedzieliście mnie, kiedy byłem chory, nie odwiedziliście mnie. Kiedy potrzebowałem, nie udzieliliście mi pomocy. Myślę, że wyrośliśmy już z niedojrzałego protestantyzmu, który tak bardzo podkreśla usprawiedliwienie z wiary, że boi się jakiegokolwiek związku pomiędzy uczynkami a zbawieniem. A ten związek jest. Jezus mówi: wydawajcie owoce godne upamiętania. Apostoł Paweł mówi, że wiara, która nas zbawia, to jest wiara czynna w miłości. Bóg, który obdarowuje nas wiarą ku zbawieniu, nigdy nie obdarowuje nas wiarą martwą. Zawsze obdarowuje nas wiarą, za którą idzie miłość. A miłość oznacza gotowość do służby. Bogu nie służy się tak, jakby czegoś potrzebował. Bogu służy się służąc ludziom. I dlatego Jezus mówi, ja byłem głodny, a nie daliście mi jeść. A kiedy oni mówią, nigdy nie widzieliśmy cię głodnym, on mówi, czego nie uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, tegoście mnie nie uczynili. A więc z jednej strony zbawieni jesteśmy z łaską i przez wiarę, ale z drugiej strony wiara czynna w miłości jest znakiem zbawienia i jest tym, co nas umacnia w wierze i utwierdza w Chrystusie. Dlatego mamy sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i zadrżeniem i dlatego mamy, służąc Chrystusowi poprzez służenie ludziom, odkładać sobie nagrodę w niebie. Tu jest jeszcze drugi kontekst. Pamiętajmy, że zbawienie to jedno, ale wiemy też, że Bóg przygotował nagrody dla nas w niebie. A poprzez mądre używanie tego, co przemija, poprzez łożenie swoich pieniędzy na sprawy Królestwa Bożego, poprzez czas poświęcany służbie i pomoc bliźnim, gromadzę sobie skarb w niebie. I teraz każdy z nas musi sobie zadać pytanie, gdzie jest twój skarb? Na co zużywasz swój spryt, pomysłowość, energię? Co jest tak naprawdę dla ciebie ważne? I słuchajcie, nie pytam o deklarację. Generalnie umiemy odpowiadać na trudne pytania. Wiemy, co chrześcijanin powinien odpowiedzieć na pytanie, co jest dla ciebie ważne. Ale tak naprawdę o tym, co jest dla ciebie ważne, nie świadczą twoje deklaracje, tylko struktura twoich wydatków i sposób, w jaki gospodarowujesz czasem. Ważne jest to, na co masz czas, ważne jest to, na co masz pieniądze. To, na co nie masz czasu i to, na co nie masz pieniędzy, nawet jeśli masz pełne usta tego, jest dla ciebie nieważne. Jeżeli nie mam czasu, żeby przychodzić na nabożeństwo, jeżeli nie mam czasu, żeby zaangażować się wtedy, kiedy w Kościele dzieją się ważne rzeczy, kiedy potrzebna jest pomoc, kiedy dzieje się służba dla Królestwa Bożego, jeśli nie mam na to czasu, ale mam czas na mecz, serial, cokolwiek ktoś lubi, to na co spędzam swój czas, więcej mówi niż moje deklaracje. Jeśli stać mnie na zagraniczne wyjazdy, samochód, najnowsze gadżety, najlepsze ciuchy, ale nie stać mnie na wsparcie dla potrzebujących i na oddawanie dziesięciny, znowu, moja struktura wydatków mówi o mnie dużo więcej niż moje oświadczenia. Jezus mówi, zbliża się dzień sądu. Z czym zostaniesz, kiedy będziesz musiał zdać sprawę ze swojego szafarstwa? Jezus przestrzega nas, żebyśmy nie byli w sprawach Królestwa Bożego leniwi i gnuśni. Mówi, macie być co najmniej tak zapobiegliwi, pełni inicjatywy i energii w sprawach Królestwa Bożego, jak poganie w sprawach swojego majątku. A przy tym Jezus mówi, bądźcie wierni w małym, bo to jest prawdziwy test. Wierność małym to są proste rzeczy. To są takie rzeczy jak sprzątanie kaplicy. Jeśli nie jesteśmy wierni w małym, kto nam powierzy większe rzeczy? Reasumując, Bóg powierzył nam szafarstwo. To szafarstwo to zarząd nietrwałymi, przemijającymi rzeczami, takimi jak czas, pieniądze, nasze możliwości, obdarowania, uzdolnienia. Chcę, abyśmy za pomocą tego, co nietrwałe, budowali trwały kapitał w niebie. Ale co się okazuje? Okazuje się, że często w sprawach najwyższej wagi, w sprawach Królestwa Bożego, jesteśmy leniwi i, przepraszam za wyrażenie, pierdołowaci. Brak nam odwagi, inicjatywy, roztropności, przedsiębiorczości, jaką ludzie tego świata przejawiają w sprawach o wiele mniejszej wagi. I słuchajcie, to jest jakby najbardziej, jakby to powiedzieć, to jest największy kontrast, jaki wynika z tej przypowieści. Zobaczcie, tamci w sprawach w gruncie rzeczy nieistotnych i przemijających mają tyle odwagi i przedsiębiorczości, a wy w sprawach najwyższej wagi zachowujecie się, jak się zachowujecie. Tak nie może być. Ale słuchajcie, problem polega na tym, że może być jeszcze gorzej. Być może gnuśny, leniwy i za przeproszeniem pierdołowaty jestem tylko w sprawach Królestwa Bożego, podczas gdy w zabieganiu o sprawy tego świata, swoje pieniądze, swoją pozycję, jestem co najmniej tak sprytny i zaradny, jak nieuczciwy zarządca. A to z kolei może oznaczać, że tak naprawdę jestem synem tego świata, a nie synem światłości. I że tak naprawdę nie mam nic wspólnego z Chrystusem. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy wspólnie psalm.